Wie pan, zastanawiam się, jakiego rodzaju to jest doświadczenie dla aktora, które tak długo funkcjonuje w polskim kinie, gdy otrzymuje propozycję zagrania w komedii, jakiej bardzo dawno w polskiej kinematografii nie było, która opowiada o historii w sposób inny, która opowiada tak naprawdę o współczesności przez tę historię i jednocześnie ubrana jest w kostium XVII wieku. Też czas, epokę szalenie ważną dla wielu Polaków. Zastanawiam się, jak się na taką propozycję reaguje i dlaczego ją się przyjmuje.
No, bardzo dziękuję za to pytanie. Jakby pierwszym moim wrażeniem było to, panie, wchodź w to. Mam świadomość, że dzisiaj śmiesznie jest wtedy, kiedy jest nieśmiesznie. A my chcieliśmy zrobić, żeby było śmiesznie, ale troszkę inaczej śmiesznie. To nie była skórka od banana, żeby było śmiesznie tak wewnętrznie trochę, żeby było śmiesznie z tego, żebyśmy się zobaczyli w tym lustrze odzianym w kostium XVII-wieczny, żeby zobaczyć swoje cechy, żeby zobaczyć swoje naiwności, swoje głupoty, swoją bezradność, ale też żeby zobaczyć swoją próbę poukładania siebie w rodzinie, próbę poukładania siebie z sąsiadami, żeby powiedzieć trochę o swoich chorych ambicjach, żeby opowiedzieć o tym, co jest ważne, albo żeby zobaczyć siebie w tym absurdzie Adamczychy. Więc to było na początku było bardzo trudne, bo ja odmówiłem grania w tym filmie, w tym serialu. Natomiast po rozmowach z Maćkiem Buchwaldem, z Kordianem Kądzielą, który jest reżyserem również drugim, no uznałem, dobra, ryzykuję. Zrezygnowałem z innej, dosyć dużej produkcji międzynarodowej, żeby móc spotkać się z wspaniałą ekipą, cudownymi moimi kolegami, koleżankami, aktorami. No i stanąć przed kamerą, bo chyba tego potrzebowałem już w tym momencie.
Wie pan, dla mnie to jest opowieść o rodzinie. Jak zacząłem analizować, co w tym filmie istotnego czy najistotniejszego jest, to zawsze wychodzi mi relacja rodzinna. I to było dla mnie trochę zdumiewające odkrycie. Do tego wszystkiego wy jeszcze nie gracie komediowych postaci.
No i na tym to polegało. I myślę, że walorem tego serialu jest to, że my gramy poważnie i można się z tego uśmiać. Ja widzę, że 95% polskich filmów, gdyby dać taki rys tylko, albo napisać, że to jest komedia, to byśmy się naprawdę śmiali z dramatów. I to byłoby mistrzostwo świata wtedy. Delikatnie podkręcić śrubkę, mieć tylko taką z tyłu lampkę, tak, gramy w komedii, a nie w dramacie. I wtedy to jest zupełnie inny odbiór. Wtedy widzimy się z dystansem, wtedy możemy zobaczyć się w innej perspektywie trochę, a nie tak seriożnie i na poważnie.
Nie wiem, czy to pana zaskoczy, ale ja przez pewien moment pomyślałem, że 1670 to trochę powrót do takiego kina, jakie prezentował Marek Koterski.
Tak, ale to też jest spojrzenie z czułością na człowieka, z jakimś rodzajem szacunku, bo my z nikogo się nie naśmiewamy. No tacy jesteśmy i ktoś, kto myśli o tym, że obrażamy się tym serialem albo że obrażamy Polskę, Polaków, nasze cechy wspaniałe narodowe, no jest w błędzie. Myślę, że to jest kwestia też jakiegoś nałożenia jakiejś matrycy swoich wyobrażeń, swojego przygotowania, edukacji, wiedzy historycznej, przede wszystkim wiedzy swojej na swój temat. Więc zostawmy. Ta część widowni też jest częścią społeczną i jedni lubią ślizgać się na nartach, a inni myślą, że narciarze to jest passé, dzisiaj się jeździ na deskach. Więc każdy ma tutaj coś do powiedzenia czy do odebrania w swoim świecie i jeżeli z tym rezonuje, to nas to bardzo cieszy, a zarezonowało, bo pierwszy sezon miał ogromną oglądalność. Ludzie naprawdę z jakimś szaleństwem podchodzić do tego serialu, co nas bardzo, bardzo zaskoczyła skala. I
co więcej, cytuje się przecież bohaterów. Niektóre sformułowania funkcjonują w naszym codziennym języku.
No tak, były realizowane też memy jakieś na ten temat. Zresztą i z jednej, i z drugiej strony politycznej wypowiadali się politycy i dawali przykład, o, popatrzcie, przyjrzyjcie się sobie w tych bohaterach. No jedni mówili to i drudzy mówili to. Bardzo nas to bawiło.
Czy pana zainteresowała ta konwencja, którą zastosowano zwłaszcza w pierwszym sezonie, czyli mokumentu, tego zwracania się wprost do kamery, udawanego kina dokumentalnego w fabule?
Przełamujemy trochę barierę, jakby łamiemy tę czwartą ścianę, która jest, ale to jest takie puszczenie oka do widza, żeby zachować jakiś rodzaj takiego spotkania ze sobą. Tak, jesteśmy w jakiejś historii, ale też miejmy do tego dystans. Na samym początku więcej trochę patrzyliśmy w kamerę, potem coraz rzadziej już, po to, żeby też wciągnąć widza w historię, żeby nie dystansował się tak bardzo do tego, żeby go łapać w różnych momentach niespodziewanych, zaskakujących, żebyśmy trochę nie przyzwyczajali się do tego, co oglądamy. No tak, mokument jest jakby formą, która od paru lat istnieje w serialach. Ale to była część opowieści reżyserskiej też. Mnie się bardzo dobrze z tym pracuje, bo mam też jakiś rodzaj takiego swojego komentarza do tego, co robię. Uwalniam swoje świry w puentach niektórych scen.
Czyli aktor mimo wszystko może wychodzić poza scenariusz, tak? Ma do tego prawo?
Prawo mamy zawsze do wszystkiego, ale akurat w tego typu gatunku to jest tak dobrze napisane przez Kubę Różyło. Ta fraza, która się układa fantastycznie w ustach. Ja uczę się bardzo precyzyjnie każdego słowa, doboru i kolejności, bo to jest bardzo dobrze napisane.
Ja nawet pomyślałem, że to jest trochę jak mówienie w teatrze tekstów Fredry. Co? Bardzo precyzyjne, matematyczne wykonywanie swojego zadania.
Tego wymaga ten gatunek. Komedia wymaga bardzo dobrego rytmu i tempa, i wyczucia czasu. I mam wrażenie, że nam się to udaje. No, mamy oczywiście stół montażowy, reżyserzy siadają i mają ogromny słuch i dzięki też obecności Iwo Krankowskiego, który jest dyrektorem kreatywnym, reżyserem, producentem kreatywnym tego projektu, bo on ten serial, ten scenariusz wyjął z szuflady Kuby Różyło i potem zaczęli chłopcy się spotykać i organizować grupę twórczą. Ma fantastyczny słuch Iwo, jest muzykiem. W związku z tym wszystkie niuanse, które się pojawiają, są częścią też tej komedii, tego wyrazu, który my nawet nieświadomie czy podświadomie odbieramy. I na tym gdzieś też polega właśnie szacunek do widza i wyczucie, umiejętność, ale też bardzo jasne wyrażanie swojej opinii na ten temat, bo to jest część naszej wypowiedzi bardzo taka, mam wrażenie, radykalna.
Ja myślę, że bardzo długo za Państwem będą podążać te postaci wykreowane w serialu 1670. Nie chcę powiedzieć, że kasus Janka z serialu Czterej Pancerni i Pies Panu grozi, ale to jest gdzieś blisko.
Miałem świadomość tego, wchodząc w tego typu produkcję, że Janek Pawełek zostanie ze mną przez parę lat, bo pewnie zostanie. Ale myślę, że jestem w takim momencie też życia, że przyjąłem to z całym dobrodziejstwem i jest mi z tym dobrze na razie.
No przecież to przyjemny moment, jeżeli aktor jest szczególnie sympatycznie też traktowany.
Tak, to prawda. Spotykam się z bardzo miłym przyjęciem i więc to jest bardzo sympatyczny czas i taki dobry czas. Czasami może delikatnie uciążliwy dla rodziny, no bo często osoby zatrzymują się, żeby zrobić sobie ze mną zdjęcie. No ale to też już bywało wcześniej, natomiast skala trochę jest inna dzisiaj już.
Jak pan sądzi, drugi sezon to będzie klapa i katastrofa, czy wręcz przeciwnie, napędzająca się fala, a przecież trzeci sezon też jest ukończony?
Ja nie chcę tego wartościować absolutnie, natomiast pierwszy sezon był sezonem w świecach, w ciemności,
w błocie,
w mroku, w błocie. Drugi jest w słońcu, w jasności, w kurzu.
I złocie.
I złocie. I z trochę takiego ponurego klimatu przenosimy się w taki westernowy czas i miejsce. I będzie dużo bogactwa, będzie dużo podróży, więcej fabuły i takiego pogłębienia relacji jeszcze międzyludzkich, bardzo interesujących historii i obszarów życia, które są częścią naszej codzienności. Bardzo jestem ciekaw odbioru tego drugiego sezonu. Jestem spokojny o to, że będzie oglądany, bo ja już obejrzałem i mi się podoba.
Jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedno pytanie. Pańska obecność w naszym regionie na Podkarpaciu ma swoje piękne tradycje. Przypomnę tylko serial Watacha. Teraz mamy serial 1670, ale także zaangażował się pan w promowanie Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Przyjął pan propozycję, by być postacią Michała Mięsowicza, kapitalnego rzemieślnika, artysty, twórcy fabryki zegarów wieżowych w Krośnie. To jest absolutnie niekomercyjna propozycja.
Tak, i bardzo dziękuję, jestem wdzięczny Marcie Rymar za zaproszenie do Krosna. Muzeum Rzemiosła i oddział zegarów Mięsowicza będzie miało swoją premierę w przyszłym roku, na początku, w marcu. I myślę, że to jest jakiś ukłon i szacunek, jakiś rodzaj wdzięczności, którą uważam, że dzisiaj w cyfrowym świecie powinniśmy oddawać rzemieślnikom. Myślę, że prawdziwe rzemiosło przeżywa renesans w naszym kraju. Daleko nie sięgając, mój brat, który jest lutnikiem, jest rzemieślnikiem. Rzemiosło też jest częścią mojej codzienności, bo przy wsparciu kostiumografów, charakteryzatorów, scenografów, my też część tego rzemiosła, czy designu tak zwanego, przerzucamy na widza w naszych postaciach. w naszych rolach, bo narzędziem naszym jest nasze ciało, nasze zmysły, dzięki któremu czerpiemy z rzeczywistości i ją potem transferujemy na nasze postaci i dzięki temu widz może odebrać w czystości nasze emocje i nasz kunszt.
Wie pan, ja myślę, że też rzemiosło, które kojarzy się z niepowtarzalnością, ma wiele z aktorstwa. To wcale nie jest pejoratywne określenie. To jest docenienie pewnej precyzji, pewnej finezji, pewnej, no właśnie, niepowtarzalności.
Niepowtarzalności, unikalności i myślę, że taka obawa, że się będziemy powtarzać, każdy jest unikalny i każda, jeśli naprawdę mamy pomysł i chcemy w cudzysłowie upiększyć ten świat albo zrobić sobie w cudzysłowie również dobrze, z pasją, z zaangażowaniem, z jakimś pomysłem, to naprawdę róbmy to, bo dzięki temu świat jest piękniejszy, dzięki naszemu wkładowi w to, jak wygląda kolor naszego domu, pokoju, rzeczy, którymi się otaczamy, bo to jest nasza definicja, to jest nasza ekspresja naszego wnętrza. Chcemy być w takim miejscu, w takim kolorze. Zwracajmy na to uwagę i myślę, że te wystawy, które są częścią tego miasta, właśnie o tym nam przypominają, że warto zastanowić się, jaką łyżką będziemy jedli, albo czy z tego kubka będziemy pili kawę, czy wystarczy nam zasypana kawa, czy może pójdziemy do baristy, który nam przygotuje wyjątkową kawę z wyjątkowych ziaren i będzie mógł opowiedzieć o tej kawie, a z jakich zbiorów została zebrana, jak długo została palona i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście każdy znajduje w sobie jakąś przestrzeń i obszar, którym jest zainteresowany. I to jest fantastyczne, żebyśmy kultywowali, celebrowali ten moment, że chodzimy w skórzanych butach. Jak dzisiaj obserwuję, dzisiaj wszyscy chodzimy w Adidasach. Znaczy oczywiście są szewcy, ale te buty kosztują. Matka mi zawsze mówiła, pracowała w nowotarskich zakładach przemysłu skórzanego i mówiła, synu, kupuj zawsze drogie buty, bo one cię będą niosły przez życie. A te buty były ręcznie robione wtedy, albo u szewca na obstalunek, jak to ojciec mówił. I myślę, że warto pochylać się nad rzemiosłem, nad tymi drobnymi rzeczami.
No i jeszcze jedna rzecz. Warto przypominać wielkich rzemieślników, artystów. Mięsowicz przez lata, dziesiątki lat był postacią zapomnianą.
No tak.
Taka fabryka jak jego funkcjonowała w Galicji, była największą tego typu. Do dzisiaj są miasta, w których zegary Mięsowicza funkcjonują, biją i odmierzają czas.
Nie tylko w Polsce, za granicą również przecież. Tak, to jest bardzo istotne. Myślę, że jego pasja, ale też umiejętność promowania się tak zwanego marketingu ówczesnego, bo on fantastycznie pisał o tym, opowiadał o swojej pasji. Zachowało się mnóstwo pamiątek, listów. Zresztą będziemy mieli okazję je dotykać, poczytać w Muzeum już Rzemiosła w Krośnie, więc no tak. Ale dzięki takim osobowościom następuje refleksja. Jeżeli rzeczywiście gdzieś jeszcze tli się w nas taki rodzaj kreatywności, to oni nam podpowiadają, jak to wprowadzać w życie i realizować. To jest genialne. Ja jestem absolutnym fanem i orędownikiem tego miejsca i będę tu przyjeżdżał, jak tylko będę mógł.
No to może film fabularny pod tytułem Zegarmistrz z Krosna.
No wszystko przed nami, bo tych rzemieślników, fantastycznych rzemieślników, nie tylko związanych z zegarmistrzostwem, było tutaj wielu. Choćby Łukasiewicz, jeden z pierwszych w ogóle na świecie, zaczął separować naftę i wykorzystywać ją do swoich lamp naftowych.
I też nie ma o nim filmu fabularnego, dużego.
To przecież jest genialna postać i można o tym zrobić film.
No to wyobrażam sobie, że zagra pan Michała Mięsowicza, a może Ignacego Łukasiewicza i znowu się spotkamy.
Może tak. Życzyłbym sobie tego.